I nadeszła pora, żeby porozmawiać o roślinach. Anna Rydzik w studiu, witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Okazuje się, proszę Państwa, że ten chłodny jednak maj na początku, przynajmniej bardzo deszczowy, spowodował, że na roślinach pojawiło się wiele różnych chorób czy też szkodników. Państwo dzwonią i alarmują, że na bardzo wielu roślinach jest rdza.
Jest rdza, jest jej dużo, sama też to zauważyłam. Najwięcej spotkałam rdzy na malwie, zresztą te malwy są porażane rokrocznie i może powinniśmy właśnie na to zwrócić uwagę, na taką daleko posuniętą profilaktykę, żeby usuwać te liście, bo to, co jest na liściach, to jest nic innego jak zarodniki grzyba i później zarodniki te zimują w resztkach roślinnych. Dlatego też teraz jest bardzo istotne wyłamywanie tych porażonych liści, usuwanie z tej rośliny, a potem już po zakończeniu wegetacji wygrabienie resztek roślinnych. Już trzeba pomyśleć o przyszłym sezonie, żeby jak najmniej przezimowało, żeby to porażenie w następnym sezonie było jak najmniejsze. No a teraz, jeżeli jest już to silne porażenie, no to tutaj musimy niestety uciec się do chemii. Nie ma innej możliwości. Jeżeli widzimy właśnie takie plamki pomarańczowo-rude, one czasem tam się zmieniają, na jednej roślinie są bardziej rude, na drugiej są bardziej brązowe, ale to wszystko jest rdza, to jest wiele preparatów i jeżeli zastosujemy, najlepiej przemiennie, nie jednym preparatem, ale na przykład tak jak na malwie, to trzeba by było zrobić 2-3 zabiegi, średnio co 10 dni i takim preparatem jest na przykład Ditan Neotek. Ale są jeszcze inne, jest Topsin, jest Skore, jest Bajkor, więc przynajmniej 2 preparaty i stosować te preparaty przemiennie, wtedy też będzie wyższa skuteczność i szybciej zwalczymy rdzę. Mogą być też preparaty, jeżeli nie jest to duże nasilenie, preparaty biologiczne, jak na przykład Biohikol, czy też preparat oparty na przykład na czosnku, Bioczos, a może mamy nawet we własnym zakresie sporządzony wyciąg czosnkowy, to również możemy popróbować zastosować, jeżeli nie pomoże, bo wiadomo, że jeżeli jest to niechemiczny wyciąg, taki preparat niechemiczny, to trzeba będzie zrobić więcej tych zabiegów. I możemy to robić wtedy, kiedy jest mniejsze nasilenie choroby. Jeżeli mamy już bardzo silnie opanowaną roślinę, to wtedy musimy niestety uciec się do preparatów chemicznych, tylko trzeba stosować je zgodnie z etykietą. Tam mamy podane stężenie, dokładnie określona ilość wody. Wnikliwie trzeba przeczytać etykietę. To jest najważniejsze. Według tego, co na etykiecie pisze, stosujemy te preparaty. No i takim drugim, na którym także ja widziałam, drugą rośliną jest róża. I rzeczywiście żal tej róży, jak dzwoniła jedna z pań do mnie, mówiła, że robi wszystko, już próbowała naturalnych sposobów, ale te naturalne sposoby nie pomagają, więc co tu robić, bo zrobiła już 3 zabiegi i ciągle jeszcze ta rdza jest. Więc w zaleceniach jest tak, żeby zrobić nawet preparatami chemicznymi, nawet do 5 zabiegów, co 7-10 dni, czyli trzeba po prostu przypilnować, jak się będą pojawiać kolejne zarodniki, żeby po prostu wychodzić z tymi opryskami. I też polecany jest preparat Amistar, albo te preparaty oparte takie biologiczne, jak na przykład Biosept. No i oczywiście też ta profilaktyka, o której wspomniałam, dotyczy wszystkich roślin. Więc jeżeli będzie po sezonie, to pamiętajmy, że zarodniki zimują w resztkach roślinnych i te resztki należy usunąć. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na malinę, ponieważ jeżeli zabieg taki wykonamy w początkowej fazie pojawienia się tych plamek takich, gdy one są jeszcze na górnej stronie liści, to ta nasza walka z tą chorobą będzie bardziej skuteczna. Jeżeli będą na dolnej stronie liści, już będzie gorzej, musi być bardzo dobra penetracja tego preparatu, który użyjemy do zwalczania choroby grzybowej. Jeżeli wykonujemy taki zabieg na malinie, to możemy dodać jednocześnie preparatu owadobójczego do zwalczania pryszczarka łodygowego, więc wtedy za jednym razem zwalczymy i szkodnika, i chorobę. I tutaj też jest cały zestaw tych preparatów, które wcześniej wymieniałam, więc najlepiej wybrać ze 2 preparaty i stosować je po prostu przemiennie. A jeżeli chodzi o grusze, to problemy z gruszą, telefony mamy co roku, jak pamiętasz, dzwonią słuchacze, dzwonią działkowcy, ponieważ na działkach są grusze i jest też bardzo dużo roślin ozdobnych, w tym także są jałowce. Jałowiec pospolity, jałowiec sabiński, a ponieważ jest to choroba dwudomowa, czyli rozwija się i na jednej roślinie, i na drugiej, czyli na gruszy i na jałowcu. Jeżeli będą jałowce, będzie duże skupisko tych roślin, czy też w pobliżu będą te rośliny, to będziemy borykać się ciągle, albo też częściej z tą chorobą grzybową, będziemy musieli prowadzić walkę. Dlatego na co się musimy zdecydować? Albo na jałowce, albo na grusze, albo po prostu rzeczywiście zwalczać tę chorobę grzybową. No i tutaj również ta taka daleko posunięta profilaktyka jak najbardziej jest wskazana.
Kolejne pytanie dotyczyło mszyc. Też jest bardzo dużo mszyc. Też był telefon o mszyce na hibiskusie. Myślę, że pewnie na innych roślinach czy drzewach też mszyce występują. Plaga mszyc znowu.
Tak, jest plaga mszyc. Rzeczywiście tych mszyc jest bardzo dużo. Są zielone, są czarne. Najbardziej agresywne i takie, powiedziałabym, najtrudniejsze do zwalczenia są mszyce czarne. Ja również zauważyłam na hibiskusie ogromne obłożenie tych takich przyrostów, pędów czarnymi mszycami, więc pewnie tutaj będzie konieczne zwalczanie również za pomocą środków chemicznych, bo uszkodzenia, jakie mszyce powodują, to wiadomo, skręcanie liści, skręcanie tych nowych przyrostów, no wysysają soki, więc jeżeli chcemy, żeby ta roślina była piękna i w pełnym wigorze, to musimy jakoś zastosować walkę, jakąś walkę. Myślę, że jeżeli by się dało domowymi sposobami, spróbuję tutaj Państwu przekazać taki sposób, to jak najbardziej. Są polecane też preparaty, które są pochodzenia naturalnego, jak na przykład Emulpar, Agrocover, Insect Control. To są preparaty, gdzie ta substancja czynna, tak by można powiedzieć, jest pochodzenia naturalnego. Jeżeli to nie pomoże, no to wtedy oczywiście uciekamy się do mospilanu czy do karaty. Trudniejsza do zwalczenia jest mszyca czarna. Ale można popróbować jeszcze domowych sposobów, zanim przystąpimy do tego chemicznego zwalczania, popróbować szare mydło. Mogą być także wyciągi czosnkowe, wywary. Może być gnojówka z pokrzywy, jeżeli już przygotowaliśmy i mamy. Może być też taki preparat przygotowany we własnym zakresie z sody oczyszczonej. 1/4 łyżeczki sody, do tego dajemy litr ciepłej wody i dobrze jest dodać jeszcze oleju albo preparatu olejowego, olejanu na przykład, albo oleju 1/3 łyżeczki, albo też płynu do mycia naczyń. Chodzi o to, żeby zmniejszyć napięcie powierzchniowe, żeby poprawić przyczepność preparatu, tego naszego wykonanego przez nas. Dobrze mieszamy i wykonujemy właśnie oprysk tymże naszym domowym preparatem. Albo może być też soda z octem. Wtedy ja tutaj podaję taki roztwór na 2 litry wody. Oczywiście można sobie to zmniejszyć, jeżeli nie mamy takiej potrzeby. Na 2 litry ciepłej wody, 1/4 szklanki octu i 1/2 szklanki sody. To rozpuszczamy, woda musi być ciepła. Tutaj zaznaczam, że ciepłej wody, dlatego żeby się soda rozpuściła. To mieszamy i zabieg właśnie wykonujemy taką domową mieszanką sporządzoną przez nas.
Jeszcze było pytanie o macierzanki. Dawno nie rozmawiałyśmy o macierzankach i gdzieś to pytanie do nas trafiło. Ile jest właściwie rodzajów macierzanek? Czy tymianek jest macierzanką, czy nie jest?
To może tak, tymianek jest macierzanką i to bardzo ważna macierzanka, może nawet można powiedzieć najważniejsza, bo tymianek zawiera bardzo dużo olejków eterycznych i on jest wykorzystywany na szeroką skalę. A jeżeli chodzi o to twoje pierwsze pytanie, to jest tych gatunków kilkaset na świecie, natomiast w Polsce 10. Mówimy tutaj nie o hodowlanych, tylko o dziko rosnących, ale wśród hodowlanych też mamy dużo i one są polecane do nasadzeń ogrodowych, bo tworzą piękne kobierce, a lata są coraz bardziej gorące, coraz bardziej suche i coraz większe problemy z wodą, więc macierzanka jak najbardziej do ogrodów się nadaje. Ogrodnicy najbardziej lubią macierzankę wczesną, ale oprócz macierzanki wczesnej mamy także macierzankę piaskową, 5 do 15 cm, taka niewysoka, drobne pachnące kwiaty, ładne kobierce. Właśnie ten tymianek, on tak od 10 do 40 cm, nawet w zależności od odmiany. I też ma kwiaty takie różowo-fioletowe. Jest cytrynowa, pięknie pachnie. Wśród macierzanek cytrynowych mamy także odmiany, które mają żółte liście i tworzą takie piękne żółte kobierce, więc nawet takie kolorowe plamy z samych macierzanek możemy w ogrodzie założyć. Na przykład taką macierzankę cytrynową wyróżnia intensywny cytrynowy zapach. No jak sama nazwa mówi, macierzanka cytrynowa. Odmiana aureus to jest złocista, w takich złocisto-zielonych liściach bardzo ładnie wyglądająca. Jest też limone, jeszcze taka niższa, niziutka, właściwie płożąca 5-10 cm. O liliowych kwiatach, natomiast aureus ma białe kwiaty, więc nawet w obrębie jednego gatunku, sadząc dwie odmiany, możemy mieć różne kolory, bo będą różne kolory liści i różne kolory kwiatów. Jeszcze zapach dodatkowo. Więc tutaj rzeczywiście mamy duży wybór, a ponieważ powiedziałam, że macierzanka wczesna jest szczególnie lubiana przez ogrodników, to powiem, że ona tworzy najpiękniejsze, takie niziutkie, gęste dywany, jest idealna do zadarniania. Więc jeżeli mamy słoneczne takie miejsca, gdzie na przykład nie ma trawnika, albo też trudno tam jest prowadzić trawnik, albo nie chcemy tam trawnika, to jak najbardziej kobierce z tejże macierzanki wczesnej będą tam świetnie wyglądały i na przykład wśród wczesnych macierzanek jest macierzanka Albus, taka odmiana, niziuteńka, 5 cm, o białych kwiatach, a Red Carpet, 2 do 5 cm, też niziutka i ciemnoróżowe, więc też w obrębie jednego gatunku są różne odmiany i również utworzymy takie wstęgi barwne, na przykład jeżeli posadzimy kilka czy kilkanaście w ogrodzie. Także naprawdę warto stosować, warto sadzić w ogrodzie macierzanki, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o uprawę, to nie jest trudna. Powiedziałabym, że jest bardzo prosta i wszystkie macierzanki możemy objąć właściwie takim jednym zaleceniem. Nie wymagają nawożenia praktycznie, jeżeli dobrze jest przygotowana gleba, nie wymagają podlewania. Są narażone jedynie na suszę fizjologiczną, czyli po zimie, to tak musimy trochę o nie dbać, żeby tam przerzucić jakiś stroisz. Można uprawiać je w pojemnikach, można uprawiać je w gruncie. Jeżeli przytniemy po kwitnieniu, tuż pod kwiatostenami, to często jeszcze raz nam zakwitną. Jeżeli chodzi o wymagania, to nieco inne wymagania, większe ma tymianek. On ma też, jeżeli chodzi o wykorzystanie, jest szersze, ma bardzo dużo tych olejków eterycznych, ale też ma większe wymagania. Potrzebuje bardziej wilgotnego stanowiska, takiej gleby żyznej, przepuszczalnej, zasobnej w składniki pokarmowe. Jeżeli tak postaramy się dostosować podłoże, czy to nasze stanowisko dla macierzanek, to na pewno utworzymy piękny taki macierzankowy kącik. Możemy taki kącik utworzyć koło ławeczki, czy koło ścieżki. Będzie nie tylko pięknie, kolorowo, ale też będzie pięknie pachnieć, więc to na pewno sprawi, że ten nasz ogród będzie miał jeszcze takie dodatkowe atuty. A zastosowanie jest szerokie, bo ja tu mówiłam przy ścieżce, przy ławeczce, ale przecież zadarniają pięknie, wypełniają puste miejsca teraz między tymi kratami, czy też między kamieniami, jeżeli sadzimy, bo bardzo polecane są również na skalniaki, murki różnego rodzaju. Mówiłam już o pojemnikach, też będą bardzo ładnie wyglądać. A ponadto jeszcze intensywny zapach odstrasza mrówki, mszyce, bielinki, piętnówkę, kapustnicę, połyśnicę, marchwiankę, więc to także jest taka ochrona przed szkodnikami.
Jednym słowem, warto mieć macierzanki w ogrodzie. Zachęcamy do tego. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.